Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. Na terenie Unii Europejskiej w klatkach hoduje się 300 milionów zwierząt. Powtórzę, 300 milionów zwierząt, wiele z nich całe swoje życie spędza w klatkach. Czy coś da się z tym zrobić? Da się z tym zrobić. To miało być zmienione, rozwiązane, ale tak się niestety nie stało. Dlaczego i jaka jest szansa na uwolnienie tych zwierząt? Ze mną Małgorzata Siatkowska, prezeska Compassion in World Farming Polska i członkini Europejskiego Komitetu Obywatelskiego Koniec Epoki Klatkowej. Dzień dobry, Małgosiu, witaj.
Witam, dzień dobry.
Domagamy się pustych klatek, a nie pustych obietnic. To jest jedno z waszych haseł, bo takie obietnice już były, obietnice ze strony Komisji Europejskiej. No i co się stało?
Tak naprawdę kampania Koniec Epoki Klatkowej to jest kampania, którą ja prowadzę w Polsce od już 10 lat. Ona też jest prowadzona na terenie całej Unii Europejskiej, więc tak jak powiedziałam, dekada. I udało nam się wywalczyć, czy też wyprosić Komisję Europejską o jakąś taką konkretną decyzję na skutek właśnie długotrwającej kampanii Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, która była masowo podpisana. Nie tylko w Polsce, we wszystkich krajach Unii Europejskiej. I Komisja Europejska 3 lata temu, w 2021 roku, więc już trochę czasu upłynęło, zobowiązała się do przedstawienia przepisów, które będą miały na celu stopniowe wycofywanie hodowli klatkowej w całej Unii Europejskiej, no, które w efekcie doprowadzi do właśnie wprowadzenia takiego zakazu na terenie wszystkich krajów członkowskich. Więc niezwykle ambitny projekt, który my rozpoczęliśmy i do którego Komisja Europejska się przychyliła, dając tę swoją pozytywną odpowiedź, wyznaczyła bardzo konkretne terminy, w których odbędą się pewne analizy ekonomiczne, w których odbędą się też konsultacje społeczne. Wszystko to zostało przeprowadzone, dane zostały zebrane. To oczywiście wszystko działo się już po stronie Komisji. Ani ja, ani moja organizacja tym się nie zajmowaliśmy. To już robiły organy, instytucje unijne. Materiały zostały zebrane. I nagle wszystko zniknęło z agendy unijnej. Koniec roku 2023 to był taki deadline, kiedy Komisja miała ostatecznie miała przedstawić propozycje swoich przepisów i one po prostu nigdy się nie pojawiły.
No dobrze, jedna rzecz to są przepisy, a druga rzecz to jest praktyka. Czy mogłabyś opowiedzieć tak z takiego praktycznego punktu widzenia komuś, kto nas słucha i ogląda, co to właściwie oznacza dla tych zwierząt? Jakie to zwierzęta? Ja wspomniałem o tej liczbie. No to są, ktoś powie, tylko liczby, ale trochę inaczej to wygląda, jeśli pochylimy się nad losem konkretnych zwierząt, konkretnych miejsc i opisów sytuacji, w jakich są przetrzymywane.
Rzeczywiście te 300 milionów zwierząt, o których wspomniałeś, dla kogoś to, myślę, że nawet dla większości osób, które słuchają, oglądają, to jest jakaś abstrakcyjna liczba. Co to znaczy 300 milionów zwierząt? To ja, tak mówiąc kolokwialnie, część tych zwierząt wyjmę i powiem na wstępie o zwierzętach, które hodujemy w Polsce w klatkach. W Polsce w klatkach hodujemy zwierząt ponad 42 miliony, czyli to jest tak, używając takiego obrazowego porównania, tak jakby każdy mieszkaniec Polski obok swojego łóżka, i wliczamy w to niemowlęta, wliczamy to oczywiście dzieci, miał klatkę, a w środku trzymał zwierzę, a niektórzy z nas mieliby jeszcze dwa zwierzęta. I których zwierząt to dotyczy? Mówimy o kurach znoszących jajka. Tu myślę, że to są takie w ogóle bardzo, bardzo znane już obrazy. Te kury ściśnięte w klatkach. Dużo się mówiło o tym, że one mają przestrzeń wielkości kartki papieru, tak? A4 i tam faktycznie, mówiąc dosłownie, są upychane w takich klatkach, ale to są też króliki, to są też świnie.
Przepraszam, zatrzymajmy się na moment przy kurach, bo wydaje mi się, że akurat w kontekście kur mamy pewną świadomość, choćby przez to, że na opakowaniach jajek i na samych jajkach jest obowiązek oznaczania tego, które są z chowu klatkowego, które z wolnego wybiegu. Tych oznaczeń zresztą jest trochę więcej, więc mam wrażenie, że tutaj przynajmniej ta świadomość jest.
Jak najbardziej tak. I te oznaczenia, które wspomniałeś, cały ten labeling, on zdecydowanie też przyczynił się do takiego wzrostu świadomości, co też w efekcie zmieniło sposób konsumpcji tych jajek, tak, i wybierania przez konsumentów produktów, których szukali w marketach, supermarketach. Ta numeracja jest od zera do trójki i niestety, chociaż system jest dobry i jak najbardziej, ja też myślę, że dobrze byłoby mieć podobne oznaczenia na wszystkich produktach odzwierzęcych, czyli właśnie mówimy już o innych gatunkach zwierząt, to na tę chwilę w Unii Europejskiej to jest jedyny system takich oznakowań, czyli faktycznie mamy tylko te systemy, mamy tylko te oznaczenia na jajkach i tam możemy w bardzo łatwy sposób, no, idąc do marketu, po prostu zobaczyć, ok, ten produkt pochodził od zwierzęcia hodowanego w placy zamkniętego. No mówimy o kurach, konkretnie o ptakach, czyli no, zwierzę, które nie mogło rozprostować skrzydeł, zwierzę, które no, właściwie nie miało niemal żadnych możliwości realizowania swoich takich bardzo podstawowych potrzeb behawioralnych. Ale tak jak powiedziałam, to się tylko dzieje w kontekście no, ptaków, ale też jeszcze nie wszystkich ptaków, bo mówimy tylko o kurach znoszących jajka, a przecież mamy przykładowo jeszcze kurczaki, które no, dają nam mięso, tak? Czyli inny już inna rasa.
Jedna z waszych ostatnich kampanii dotyczy królików. I tutaj już jest zupełnie inna sytuacja, bo o królikach mówi się bardzo niewiele. Patrząc z kolei na całą skalę unijną, z tych 300 milionów zwierząt przetrzymywanych w klatkach, 1/4, no tak zaokrąglając, to są właśnie króliki, więc to też są potężne liczby, 70 milionów.
To prawda, to nasze śledztwo, które no jest takim najnowszym śledztwem, które my opublikowaliśmy. Jeszcze tylko jedno zdanie, może wprowadzenie, jeżeli chodzi o śledztwa. My też mamy bardzo duże doświadczenie w ich przeprowadzaniu, w publikowaniu. Compassionate Bird Farming tak naprawdę od lat 70. to już jest wiele dekad, kiedy publikujemy śledztwa z ferm zwierząt z całego świata tak naprawdę. I teraz faktycznie zdecydowaliśmy się opublikować materiały wideo, materiały zdjęciowe z ferm królików, także z Polski. Kontekst jest szczególny. No, z jednej strony to, o czym już powiedzieliśmy, no, propozycje przepisów unijnych nagle zniknęły, nigdy się nie pojawiły, nie zostały opublikowane, a z drugiej strony jesteśmy teraz w takim szczególnym okresie, kiedy trwają przesłuchania kandydatów na komisarzy unijnych. Między innymi oczywiście komisarz, który zajmie się tematem rolnictwa, komisarz, który zajmie się tematyką dobrostanu i zdrowia zwierząt. I uznaliśmy, że to jest taki moment, kiedy po prostu trzeba przypomnieć komisji, że kiedy te terminy na publikowanie przepisów, na dalszy dialog, co się ma wydarzyć, mijają i komisja, no mówiąc po prostu szczerze, przeciąga to i przeciąga. Zwierzęta rodzą się, umierają i cierpią w tych klatkach. I teraz króliki, które pokazały się w naszych ostatnich materiałach, rzeczywiście w Unii Europejskiej hodowanych jest ponad 70 milionów. Tak naprawdę szacunki są 94%, 95% wszystkich w ogóle unijnych królików hodowanych jest w klatkach. No możemy powiedzieć śmiało, że to jest taka no niestety podstawowa forma hodowli tych zwierząt, szczególnie na południu Europy. Tam rzeczywiście bardzo dużo jest ich hodowanych. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, One są hodowane także w Polsce, no niestety także w klatkach, co widać na naszych materiałach. Natomiast tu skala jest znacznie mniejsza. To jest 2 miliony i 200 tysięcy królików, łącznie z tymi, które eksportujemy. Więc też w naszym raporcie zresztą, który dołączony był do śledztwa, mamy wyliczenia i odpowiednie dane przedstawione przez ekspertów, przez Zachodni Ośrodek Analiz Ekonomicznych i Społecznych, gdzie zostało oszacowane, że tak naprawdę to jest no, zaledwie promil całej gospodarki rolnictwa, hodowli zwierząt w Polsce. Można by powiedzieć, że on niezbyt istotny. No niemniej warunki, które zobaczyli śledczy i te hodowle klatkowe, które zobaczyli, no niczym się nie różnią, jeżeli zestawimy z podobną hodowlą klatkową królików w innych krajach, a też zresztą pokazaliśmy to w naszym śledztwie. Pokazaliśmy też hodowlę królików we Włoszech, czyli w jednym z tych krajów z południa Europy, gdzie no naprawdę to już jest w dziesiątkach milionów, jeżeli chodzi o te hodowle. Ja sama nawet jak przeglądałam już finalną wersję naszego raportu, to powiem szczerze, że momentalnie nie byłam w stanie odróżnić, które zdjęcie było z Polski, chociaż oczywiście dostałam materiały z Polski do oceny i do przeglądu, to momentami sama się gubiłam, patrzyłam na zdjęcia i myślałam sobie, rany, to są teraz włoskie fermy, czy to są polskie? Wszystko wygląda identycznie. I no tak jak powiedziałam, identycznie, czyli za każdym razem to są ciasne klatki i myślę, że takie też No chyba dosyć przerażające obrazy, kiedy się myśli o produkcji naszej żywności i myślimy o rolnictwie. I myślę, że dużo ludzi wciąż ma chyba takie romantyczne w ogóle wyobrażenie, że te zwierzęta gdzieś tam biegają po trawie, świnie są w chlewach i tak dalej. No jeżeli ktoś obejrzy nasze materiały ze śledztwa i nawet zobaczy zdjęcia, no to widzi dosłownie w halach rzędy klatek, ciasnych klatek, które no niemalże się nie kończą, w środku dosłownie poupychane te zwierzęta, króliki. I to, co wspomniałeś, że za dużo się o tych królikach nie mówi. Myślę, że to jest bardzo, bardzo zasadna, ważna uwaga. W Polsce temat hodowli królików pojawia się i przewija się tak naprawdę w kontekście futer. Natomiast ja bardzo chciałabym podkreślić, że to jest tak, że nie tylko w Polsce, ale jeżeli właśnie chodzi o te hodowle królików, to hodujemy jedne króliki na mięso, inną rasę królików hodujemy na futra. Czyli człowiek w tym takim swoim okrucieństwie wymyślił sobie tak, że jedne będę zjadał, no drugie będę po prostu obdzierał dla futer. Więc wydaje mi się, że to jest też jakąś taką w ogóle szokującą informacją, która się pojawiła teraz, no, dzięki temu śledztwu w przestrzeni publicznej.
Ja przeglądam te materiały, rzeczywiście one są dosyć drastyczne. Tam widać na zdjęciach żywe obok martwych. Widać, że te króliki nawet nie mają podłoża w tych klatkach, tylko po prostu przez to całe życie te ich łapki odparzone, no takie aż wdarte te części klatek, te druty, ale i chciałbym jeszcze zapytać o te przepisy, bo jedna rzecz, mówiliśmy o tych przepisach unijnych, o takim, nazwijmy to, całkowitym uwolnieniu, no ale jak to jest obecnie, jak prawo reguluje warunki, w jakich przetrzymywane są zwierzęta? Czy to jest jakoś szczegółowo opisane, przestrzegane?
To jest bardzo, bardzo dobre i ciekawe pytanie. I jest tak, że generalnie hodowla klatkowa, tu akurat może w tej chwili nie mówmy o królikach, zaraz trochę więcej o nich powiem i wyjaśnię, dlaczego tak chciałabym na chwilę je odłączyć od tego tematu. Jeżeli chodzi o tę hodowlę klatkową, proszę pamiętać, że w Unii Europejskiej to jest jak najbardziej wszystko legalne i zgodne z prawem. Czyli jeżeli chcemy hodować kury, możemy je hodować w klatkach. I teraz prawo unijne, przepisy unijne, no w konkretnych dyrektywach wyznaczają tak zwane wymogi minimalne, jeżeli chodzi o hodowlę, ale też nie wszystkich gatunków zwierząt. Mamy taką dyrektywę dotyczącą no właśnie kur znoszących jajka, mamy dotyczącą cieląt, które również niestety są hodowane w takich większych kojcach, ale to jest system też klatkowy. I mamy też dyrektywę, która dotyczy hodowli świń, które z kolei hodowane są w dwóch typach klatek, więc jeszcze o tyle jest to, wydaje mi się, no też takie dosyć makabryczne. Natomiast jeżeli chodzi o króliki, tu nie ma żadnych specyficznych, takich bardzo konkretnych przepisów gatunkowych. Co oznacza, że tak naprawdę można je hodować w dowolny sposób, ponieważ Unia Europejska no, do tego momentu no, nie stworzyła takich przepisów, co w efekcie powoduje, no, że ta najłatwiejsza opcja, najbardziej ekonomiczna, tak, najłatwiejsza w obsłudze się pojawia. I te, tak jak już mówiłam, 94-95% tych unijnych królików będzie hodowanych i trafia do klatek. Ale też chciałabym podkreślić, bo czasem pojawia się pytanie, co jest takiego najbardziej okrutnego w tych klatkach? Co takiego w tym śledztwie zobaczyliśmy? Natomiast wydaje mi się, że wart podkreślenia jest sam fakt, że to, że zwierzę zamykane jest w klatce, czyli no taki no symbol zniewolenia, tak, unieruchomienia, to jest wciąż w pełni dozwolone prawnie we wszystkich krajach unijnych.
A w jakim miejscu twoim zdaniem jesteśmy? Patrząc trochę szerzej w takim kontekście dbania o prawo, o dobrostan zwierząt, bo myślę, że kontekst z jednej strony kulturowy, może też jakiś tradycji ma tutaj znaczenie. Choćby jeśli spojrzymy, no nie wiem, na ryby, bo wiem, że też kampanie związane z rybami przeprowadzacie, za moment będą święta. No i tak patrząc może do dzieciństwa, no pewnie w każdym polskim domu jeszcze może 10, 20, 30 lat temu to na pewno w wannie przed Wigilią pływały karpie i tym zabijaniem karpia zajmowano się w domu, w rodzinie przed świętami. Teraz to wygląda trochę inaczej. Trochę też już nagłośniony ten ten temat. Jak właśnie twoim zdaniem zmienia się to podejście na przestrzeni lat? No i czy osiągnęliśmy już ten moment, w którym no ta czerwona lampka jest na tyle zapalona, że to się będzie poprawiało, czy może jeszcze uwzględniając no nie wiem, kwestie, którymi kierują się rolnicy, coś, co można nazwać chyba produktywnością. O, może w ten sposób jednak jest na pierwszym miejscu i będzie jeszcze gorzej.
Bardzo dużo wątków, bardzo dużo pytań. Może gdzieś tak zacznę od jednego z tych środkowych wątków, czy też może nawet od końca. Jeżeli chodzi o ryby, te karpie pływające w wannie i te no, krótką tradycję, która jest taka szczególna akurat dla naszego w ogóle regionu Europy, bo na zachodzie Europy no, czegoś takiego tak naprawdę nie ma. To jest bardzo specyficzne dla Polski, dla Czech, trochę też Węgry, niektóre landy niemieckie. Od tego się zdecydowanie odchodzi i to jest też efekt kampanii prowadzonych no, przez różne organizacje w Polsce, także przez Compassion, gdzie wiele na przykład supermarketów, hipermarketów zdecydowało się no, zaprzestać po prostu sprzedaży tych żywych karpi. Bardzo wzrosła też świadomość ludzi na temat tego karpia, jak on był właśnie no, przenoszony z tego sklepu. Bardzo często przecież przez osoby no, niewykwalifikowane też do tego celu, zabijane gdzieś tam po prostu w tym sklepie, czy nawet to się zdarzało za kotarą, bo też takie materiały otrzymywaliśmy na maila od wielu osób przed świętami. Natomiast wydaje mi się, że tu trochę od tego się odchodzi. No też rozmowy z ministerstwem, które w tym temacie my prowadziliśmy przez wiele lat i dalej prowadzimy, no nie ma wciąż zakazu sprzedaży tego karpia, bo to jest coś, o co walczymy, ale myślę, że tu faktycznie świadomość bardzo wzrosła. Natomiast jeżeli chodzi o ten kontekst kulturowy, który wspomniałeś i gdzie my jesteśmy, no nie da się uciec od tego kontekstu. Jak najbardziej no Polska jest krajem wciąż. Jest krajem, w którym spożywa się bardzo dużo mięsa. Zawsze się go, znaczy może nie zawsze, bo to jest też duże uproszczenie, ale od pewnego momentu, od momentu, kiedy ta hodowla przemysłowa zaczęła się rozwijać, faktycznie to mięso na naszych talerzach zaczęło pojawiać się. No myślę, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że czasem nawet 3 razy dziennie, tak? Ktoś zaczyna śniadanie od parówek, w ciągu dnia zje, nie wiem, kanapkę z jakąś wędliną, albo zje schabowego na obiad i odwrotnie zakończy kanapką z wędliną. Polska wciąż też, jeżeli chodzi o takie statystyki nawet w kontekście tej Unii Europejskiej, o której dzisiaj dużo rozmawiamy, jest na 3. miejscu, jeżeli chodzi o spożycie mięsa. To jest ponad 70 kg na osobę rocznie. To jest naprawdę bardzo dużo. Natomiast coś, co się dzieje i też wzrasta oczywiście świadomość w tym temacie, na pewno to się dzieje w dużych miastach. Pojawiają się wegańskie na przykład restauracje i pojawia się coraz więcej. No ja akurat mieszkam w Warszawie, więc widzę to bardzo dobrze, też sporo podróżuję, ale mówię, te w większych miastach, Poznań, Wrocław, no nie ma żadnego problemu, jeżeli ktoś chce ograniczać to mięso, całkiem zrezygnować, żeby faktycznie znaleźć sobie taką restaurację, pójść i zjeść ten roślinny posiłek, posiłek bez mięsa. No w mniejszych miastach no tak dobrze nie jest. Natomiast tak jak mówię, z jednej strony ta świadomość wydaje nam się, że wzrasta, ale potem jak patrzymy na statystyki, no to Polska wciąż czołowy konsument mięsa. I teraz my też na początku tego roku, chcąc sprawdzić takie nastawienie Polaków i Polek właśnie do tej kwestii, no bo początek roku jest takim zawsze dobrym momentem, tak, robimy jakieś postanowienia, będę zdrowszy, będę chodził na siłownię, będę się tu lepiej odżywiał i tak dalej. I zapytaliśmy, to oczywiście nie my, tylko agencja, która przeprowadzała ten sondaż, zapytała, czy planują państwo ograniczyć spożycie mięsa. I tu bardzo ciekawe wyniki, które zaskoczyły nawet właśnie agencję, która prowadziła dla nas ten sondaż. Jak rozmawiałam z nimi, sami byli zaskoczeni. W sumie 38% Polaków i Polek na początku tego roku no, zdeklarowało, oczywiście to jest zawsze ta sfera deklaratywna, ale mimo wszystko, że planują ograniczyć spożycie mięsa, z czego 3% już tego mięsa, w tym ryb, nie spożywa. Więc wydaje mi się, że to są ciekawe wyniki i sporo, te 38%, więc bardzo nas to ucieszyło i mamy nadzieję, że faktycznie za tym pójdą no, konkretne działania, no bo tak jak powiedziałam, to jest sfera deklaratywna, też początek roku, zawsze się robi jakieś postanowienia, potem w ciągu roku to oczywiście różnie bywa.
Okej, to jeszcze ten wątek produktywność rolnictwa, a dobrostan zwierząt. O.
No, myślę, że nie ma co ukrywać. Hodowla przemysłowa zwierząt, no, implikuje to, że po prostu one muszą być dosłownie produkowane jak najszybciej i jak najwydajniej, po prostu. A więc pojawiają się te klatki, pojawiają się różnego rodzaju też procedury, które no, mają sprawić, że to zwierzę bardzo szybko zostanie zamienione w to, co ostatecznie ląduje na naszym talerzu. Tak, to będą jajka, to będzie nabiał, mięso i tak dalej. Więc no, ten aspekt ekonomiczny właściwie przewija się cały czas, kiedy my rozmawiamy też z hodowcami, rozmawiamy z rolnikami, ale też to, co już dzisiaj wspomniałam, naprawdę dla mnie te rzędy klatek ustawione w budynkach, w hangarach, jeżeli mówimy o kurczakach hodowanych na mięso, które nie są akurat w klatkach, no ale to przecież są dziesiątki tysięcy ptaków w halach, które po prostu są w zamknięciu. Myślę, że pod dyskusję, pod poważną dyskusję i chciałabym takiej merytorycznej dyskusji jednocześnie, czy to jest wciąż hodowla zwierząt, czy to jest rolnictwo, o czym my mówimy tak naprawdę. Też ostatnio zdarzyło mi się zapłacić za kilogram pomidorów, cena była 16 zł, a jednocześnie plakaty gdzieś tam, które widziałam na mieście, pokazywały, i teraz nie przesadzam, 4,99 za kilogram kurczaka. Oczywiście to była jakaś tam promocja, ale mimo wszystko, więc myślę, że warto też się nad tym zastanowić. No, prawa ekonomii są bardzo proste i są jasne. No, nie da się wyprodukować kilograma mięsa za 4,99, więc logicznym jest, że te koszty gdzieś są. Jeżeli nie widzimy ich w momencie, kiedy nie widzimy ich na tej metce w markecie, która jest przyklejona i pokazuje to promocyjne 4,99, to musimy mieć świadomość, że te koszty są eksternalizowane i one są po prostu niewidoczne, ale potem one są w postaci jak najbardziej realnych problemów, i to są właśnie zanieczyszczenia środowiska. Tu już mówimy konkretnie, gleby zanieczyszczone, tereny wokół ferm przemysłowych. To jest także nasze zdrowie, no i to jest też ten dobrostan zwierząt, o którym dzisiaj rozmawiamy. I to są wszystkie koszty, które no, są cały czas niesione, tylko nam się może wydawać, że okej, my ich nie ma, no bo 4,99, biorę kilogram kurczaka i świetnie. A potem też idzie taka narracja, która też czasami jest zresztą wspierana przez no, hodowców, którzy prowadzą te fermy przemysłowe, mówiąc, że rośliny są dużo droższe, czy też warzywa są droższe niż mięso. No to nie jest prawda. Jest mięso aktualnie, i to też nie jest tylko przecież kwestia w Polsce, ale mówię już w szerszym kontekście, mięso jest nieprawdziwie tanie. To nie jest prawdziwy koszt mięsa, to co widzimy w marketach na tych etykietach.
Okej, to skoro już jesteśmy przy cenach, otwarcie klatek, uwolnienie zwierząt, jak to wpłynie na sytuację rynkową, na ceny mięsa?
Takich analiz na tę chwilę nie ma. Tu też komisja będzie przeprowadzała takie analizy, najpewniej chce się nad tym tematem jeszcze pochylić. Natomiast coś, co zostało już zrobione tu konkretnie w Polsce, też znowu Zachodni Ośrodek Badań Ekonomicznych i Społecznych, wyliczył koszt tej transformacji systemów klatkowych dla kilku gatunków zwierząt, tych no, najczęściej przetrzymywanych w Polsce, do hodowli klatkowej. Oczywiście, tak jak mówię, no, to nie jest też tak proste do wyliczenia, ale szacunki zostały zrobione, analizy zostały powzięte i tam padła bardzo konkretna kwota. Natomiast też jeden z raportów, który my opublikowaliśmy, który też analizy, która została przeprowadzona, wskazuje, że w dalszej perspektywie, mówimy o perspektywie oczywiście lat, zakładając, że no, do tej transformacji faktycznie doszło i mamy w Unii Europejską taki pierwszy kontynent, który jest kontynentem, gdzie zwierzęta hoduje się faktycznie w hodowlach bezklatkowych. W dalszej perspektywie to będzie opłacalne także dla rolników, dla hodowców. To będzie od nich wymagało pewnego nakładu pracy, już nie mówiąc nawet o samej modernizacji i transformacji, ale też oczywiście no, nauczenia się no, obsługi, no, w taki prosty sposób, innych systemów hodowli zwierząt. Więc to jest coś, co też zostało wspomniane zresztą w tych analizach i raportach. Natomiast tak jak mówię, w dalszej perspektywie to się opłaci. I też jest bardzo dobra analiza dotycząca jajek, o których dzisiaj już rozmawialiśmy. Jak na przestrzeni lat kształtowały się zarówno ceny, jak to wpłynęło na konsumenta. I ostatecznie te ceny i tak się ustabilizowały. Tam był w momencie, kiedy ta transformacja się wydarzyła, faktycznie był skok i cenowy. I nastąpił oczywiście spadek sprzedaży tych jajek. podatkowych, natomiast to się potem gdzieś tam unormowało. I to też bardzo ważna rzecz, no, na ceny produktów od zwierzęcych wpływają też ceny pasz, więc to nie jest tylko tak, i oczywiście ceny związane z energetyką, tak, więc to nie jest tylko tak, że ten dobrostan zwierząt będzie tym czynnikiem, który spowoduje, że ceny wzrosną. To też myślę, że jest takie nieprawdziwe myślenie i takie bardzo uproszczone, które tu być może przez jedną stronę zainteresowaną jest przekazywane.
Okej, ale jednocześnie mówiłaś o tej dłuższej perspektywie, no ale bez wątpienia to wpłynie na sytuację wielu rolników, miejsca pracy, kwestie jakiegoś być może przebranżowienia czy zmiany tego sposobu hodowli, więc przeprowadzenie tego też pewnie nie jest takim łatwym procesem. Chciałbym cię jeszcze o jedną rzecz zapytać, bo mówimy o mięsie, wspominałaś o tym, że Polacy są w czołówce, przynajmniej w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o spożycie mięsa, no ale pojawiają się też coraz częściej technologie, no chyba tak powinienem powiedzieć, albo inaczej zamienniki mięsa, czyli to tak umownie zwane mięsem z laboratorium, czy mięsem z probówki. Jaką to ma przyszłość?
Ja osobiście nie lubię tego określenia mięso z laboratorium, mięso z probówki. Wiem, że to też na konsumenta, konsumentki nie działa dobrze, bo oczywiście to powoduje pewne skojarzenia, tak, że to jakieś sztuczne, że coś nie tak. Natomiast ja myślę, że to może być rzeczywiście przyszłość świata. I tu nie chodzi o to, że to mięso będziemy wyciągać z tych probówek, bo ono jest jakoś sztucznie wytworzone. Trzeba pamiętać, że początkiem też jest żywe zwierzę. To są komórki, które zostały pobrane od żywego zwierzęcia. To może być kurczak. Zresztą takie próby już w Polsce są podejmowane. Na całym świecie to może być, mogą być krowy, czyli ta wołowina i tak dalej. Na tę chwilę to jest jeszcze bardzo drogi produkt. Cała technologia jest dosyć nowatorska, chociaż coraz więcej pojawia się startupów i firm, które inwestują i sprawdzają. Tak jak powiedziałam, już w Polsce podejmowane są próby. Tu konkretnie mięso drobiowe, właśnie ten kurczak. Natomiast myślę, że faktycznie jest to przyszłość naszych talerzy i wydaje mi się, że to jest pewna oczywiście wizja świata. Natomiast te zwierzęta hodowane na fermach, zakładając, że to byłby taki naprawdę wysoki dobrostan, czyli one miałyby to przestrzeń na realizację swoich wszystkich potrzeb gatunkowych, no, czyli w takim prostym ujęciu tak zwane wolne wybiegi, żyłyby faktycznie na otwartej przestrzeni, nie byłyby w tym ściśnięciu, w zamknięciu, w hangarach, w budynkach, to podejrzewam, że to byłby z kolei taki bardzo, bardzo luksusowy być może produkt, a my byśmy mogli wszyscy korzystać z tego mięsa produkowanego masowo, ale właśnie w sposób tej zupełnie nowej technologii, o której, tak jak mówię, ona jest nową technologią, natomiast to się już dzieje. Ceny wciąż są niemożliwie wysokie za tego jednego burgera, ale oczywiście wiadomo, że z czasem ta cena będzie znacznie spadała. Więc wydaje mi się, że to może być świat, do którego nie wiem, czy zmierzamy, ale który po prostu już się dzieje i który się wydarzy. Nie wiadomo tylko jak szybko.
Mm-hmm. A co będzie głównym katalizatorem do tych zmian i do tego przejścia czy oswojenia się z tymi alternatywami mięsa? Bo wspominałaś o cenie, mówiliśmy wcześniej o kwestiach świadomości. Pewnie można wspomnieć w jakimś stopniu o, nie wiem, być może modzie, marce, wpływie kogoś, kto zacznie to promować. Pewnie takich czynników można znaleźć więcej.
Ja myślę, że jednym z czynników z czasem mogą być też kwestie właśnie środowiskowe. Te obrazy, które my widzieliśmy w ostatnich dosłownie tygodniach, już powódź w Polsce, teraz te straszne obrazy z Hiszpanii, które się pojawiły, tak? Powódź. Takich obrazów będzie coraz więcej. Ja oczywiście rozumiem, że wciąż wielu ludzi jakoś nie chce tego łączyć z ten kryzys klimatyczny, te obrazy, Hiszpania, Polska, zresztą inne kraje, że to jest powiązane z tym, co jemy, jak jemy, jak to produkujemy, ale wydaje mi się, że też tu świadomość będzie wzrastała. No coś, czego potrzeba i co będzie katalizatorem, ale powiedziałabym, że raczej co będzie już tu po stronie wykonawców, wola polityczna. Jest tak, że edukacja społeczna i to, że ludzie chcący zmienić i deklarują, będę jadł mniej mięsa, tak? To jest ten sondaż, o którym wspominałam, to, że podpisują inicjatywy obywatelskie, to, że no, zabierają właśnie głos w takiej formie symbolicznej przez podpis, przychodzą czasem na demonstracje, chociaż teraz w czasach online tego dzieje się więcej faktycznie po prostu w sieci, no to jest jedno. Natomiast wola polityczna musi być. No tu niestety ten przykład z Komisją Europejską, tak, gdzie nic już więcej my, obywatele, wydaje mi się, że zrobić nie możemy. No możemy zaskarżyć Komisję, co zresztą się wydarzyło, ale, no, ale politycy muszą spełnić teraz swoją rolę. No politycy są dla nas. Wykonują tu, oczywiście w teorii i w idealnym świecie, wykonują wolę ludu.
Czyli mamy klamrową kompozycję, zaczęliśmy od polityki, od przepisów, na tym kończymy. No i liczymy, czekamy, że przynajmniej w tym zakresie jakieś zmiany będą. Małgorzata Szatkowska, pięknie Ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I Państwu też dziękuję za oglądanie, słuchanie. Zapraszam do kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interii. Przemysław Białkowski. Do widzenia, do zobaczenia.